Cześć.
Ostatnio jak nie miałeś pomysłu, też tak zacząłeś.
Wiem, no żołnierskie przywitanie, szybko dzisiaj, nie ma czasu do stracenia, ponieważ dużo rzeczy, Big Things Coming, zespół piosenki żydowskiej, Fala Krytyki, czyli Mateusz Przybysz i Jakub Remus.
Zgadza się, to my. Też tu jestem.
Fala Krytyki, program, gdzie nie znamy się na kulturze, coś o niej powiemy. Możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić.
Najprawdopodobniej się nie zgodzicie.
Żart o sobie już nie był dawno, więc możecie wysłać gołębia pocztowego albo coś takiego. Zapraszamy serdecznie. Nie podam wam adresu, bo nigdy go nie pamiętam. Jana Barzyńskiego 4, 2?
4 chyba.
4?
A, Karol sprawdza.
Karol też nie wie.
Robimy follow-up do pozdrowień Marcina Skiru z ciężaru własnego i też go pozdrawiamy, jeszcze jest w studiu.
Tak, pomachaj nam, Marcin, proszę.
Machał
nam. Jezu, jest, tak jest.
I Karol potwierdził Jana Barzyńskiego 4, więc jakbyście chcieli wysłać Sowę z pytaniem albo z jakimś, nie wiem, problemem, jaki może...
Jak macie jakiś problem, to Jana Barzyńskiego 4 Radio Mord, zapraszamy.
Tak, to nie róbcie tego najlepiej.
W sensie i tak tego nie przeczytamy. Ja jestem analfabetą i tego nie przeczytam, ale możecie próbować.
Ten program jest tego dowodem.
Ogólnie to by tego pewnie nie słyszeli, nie? Nie słyszeli, nie, dobra. No. Marcin Skirło właśnie powiedział fala krytynów na nas.
I my się śmiejemy, bo to
prawda. To śmieszne, bo to prawdziwe.
Fala krytynów, odcinek, boże, nie wiem już, który.
19.
No, nieważne.
Tak. Na razie, Marcin. Sprawi.
Cześć, Marcin. Dzisiaj chyba najbardziej standardowa forma, jaka może być tego programu, czyli mamy pół na pół muzyka i kino. Tak, tak jak za starych dobrych czasów, kiedy jakimś cudem w pół godziny mieściliśmy dwa albumy i dwa filmy. Nie wiem, jak my to robiliśmy.
Też nie wiem, ale to chyba...
Szczególnie, że już minęły 2,5 minuty, a my nawet nie zaczęliśmy.
Nie było chyba przerw na piosenki, znaczy czterech, były dwie, tak?
Tak.
Segmentami i na koniec odcinka.
Ale to nadal, nie wiem, jak to robiliśmy.
Ja też nie wiem. Chyba musieliśmy naprawdę takie recenzje typu, no fajne.
W sumie nadal takie mamy, tylko dłuższe i żarty o żulach mamy to przy okazji
taki, to
jeszcze.
To jest taki follow-up po prostu do tego, żeby na końcu powiedzieć spoko.
No.
6/10.
Nie, już nie ma numeracji. Nie ma. Poprzedniego odcinka. Jeśli ktoś nie słuchał poprzedniego odcinka, to już nie robimy numeracji, bo Jakub Remus powiedział, że już mu się nie chce,
tak.
A ja powiedziałem spoko.
Jeśli ktoś, tak jak mówił Mateusz, jeśli ktoś nie oglądał, to dobrze, bo nie lecimy w telewizji, tylko w radiu.
W radiu. Więc
bo teraz słuchacie radia.
Tak.
Co.
Jakbyście nie skumali jeszcze, co robicie, to słuchacie radia, a dokładnie Radia Mors i Fali Krytyki, a jest 3:30, a my dalej nie przyszliśmy do rzeczy.
Więc czas to zrobić.
Tak, czas to zrobić. Będzie, tak jak powiedziałem, kino i muzyka, ale najpierw zaczniemy od muzyki. I mam taką ciekawostkę na wejście, że... Nazwa zespołu, który będziemy omawiać, to jest źle powiedziana nazwa pinballu po japońsku.
No proszę. Więc co tu dużo mówić? Może będzie to bardzo skoczna muzyka, może będzie to pinballowa muzyka. Nie wiem, ale wy się zaraz ze mną dowiecie.
I ze mną też.
Z nim też. W końcu tu siedzi, bo przed państwem pewien utwór.
Moments you don't need. Trim things. był utwór Gwen Everest od zespołu Panchico i to, co powiedziałem wcześniej, zrobię teraz do tego follow-up, że chodziło o japońską nazwę gry, która przypomina pinballa, która się nazywa Pachinko. I chłopaki sobie haha zamienili jedną literę i mamy Panchico. I oni o tym zespole będziemy dzisiaj mówić, a w sumie to bardziej o jego nowym albumie. W sumie jak zwykle, raczej się skupiamy na albumach.
Ja w szoku.
Tak, no, będzie to album Failed at Maths, nie zdałem z majzy.
No, to totalnie, literalnie ja.
Tak, ale najpierw może ja cię tu, Jakubie, może cię zaskoczę, bo postanowiłem zgłębić historię tego zespołu, jako że kojarzyłem go nieco. I tak, kurczę, coś tutaj ten, wpadło mi coś pod oczy, przeczytałem i tak uznałem, że całkiem ciekawe, więc...
Gdy wpadło ci coś pod oczy, to może wyciągnij, tak. Bo ten, to może być niebezpieczne.
No. Wydaje mi się, że historia tego zespołu jest taka dość niezwykła, że ciężko uwierzyć, że to nie jest fanking jakiegoś spoceńca z Muzbawy, tylko to się naprawdę zdarzyło. Panchico to zespół, który powstał w Nottingham w UK tam pod koniec lat 90. i w roku 2000 wydali swoje demo, death metal, to z czego są najbardziej znani, w około tylko 30 kopiach tam dla znajomych i parę do wytwórni do wysłania, bo uwaga, członkowie mieli wtedy 16-17 lat i to byli ziomki z klasy, ze szkoły.
Super.
No i rozesłali to po tych wytwórniach, ale bez większego odzewu i się rozpadli w 2001 roku, kiedy... zaczęli myśleć o epce Kicking Cars, tak? Kicking Cars? Tak.
Nie wiem.
Tak, zaczęli zbierać materiał i tworzyć tą epkę Kicking Cars. No, się rozpadli i w sumie historia by się na tym zakończyła, gdyby nie 2016 rok, jakiś random z 4chana znalazł jedną z tych nagranych demówek w jakimś sklepie właśnie, chyba w Nottingham też, i wysłał to właśnie na 4chana, nie? Że kurczę, patrzcie, co znalazłem, czy dacie radę to ich odnaleźć, coś wiecie na ten temat? No i zaczęły się poszukiwania, nie? O co chodzi z tym zespołem? Zespół trochę stał się kultowy, ta płyta w ogóle była też w strasznym stanie. Wszystkie piosenki były, to audio było dosyć zniszczone, ale to też nadawało trochę klimatu takiego glitchowego. Ludziom się to podobało. Stał się to taki trochę fenomen internetowy, że właśnie taki zespół istnieje. Nawet powstał kanał na Discordzie Panchicord.
To było najbardziej muzbawkowe coś, co powiedziałeś. No, płyta była zepsuta, ale to dzięki temu taki glitch trochę, nie? Najbardziej muzbawkowa rzecz na tej audycji, naprawdę. Kontynuuj.
No i skumaj, że w 2016 roku, nie? On wstawił to na tego 4chana. I w 2020 roku ktoś znalazł Owana Davisa, czyli wokalistę zespołu, na Facebooku. Podobno na jakimś w ogóle tak ledwo aktywnym koncie i napisał do niego: siema, może nie spodziewałeś się takiego pytania, ale czy jesteś wokalistą zespołu Panchico? On odpisał: yeah.
Ale szef.
I ogólnie w międzyczasie, kiedy to się działo, strasznie się ta płyta, ta death metal rozeszła. Wrzucili ją na SoundCloudy, na YouTubie i na YouTubie to w ogóle miało setki tysięcy wyświetleń już.
Na samym spotku teraz ma niektóre 13 milionów, nie?
No tak, ale to zanim i mówię, że przed 2020 roku, kiedy oni poinformowali członków zespołu w ogóle o tym, że to się dzieje, bo oni nie mieli tego pojęcia. Oni się już zajmowali, żaden z nich się już muzyką praktycznie nie zajmował. Zrobili to w wieku 16 lat i w wieku 20 lat później pisze do ciebie chłop: no słuchaj ty, bo jest taki, no twoja płyta gdzieś tam się rozeszła i jesteś hitem internetu, nie, ogólnie. No i oni jakby wrócili do siebie, tam on, ten Owen Davis, poinformował resztę chłopaków zespołu. Dokładnie dwóch, bo z trzecim nie mieli już kontaktu zupełnie, więc ktoś tam wszedł na jego miejsce. No i od tego czasu powrócili, zremasterowali ten materiał z death metal, tylko że był problem, bo nie mieli już oryginalnych plików i nie mogli zrobić remasteru, ale jakoś tam się im udało. No i teraz jak odpalisz tą płytkę sobie na przykład na spotku, to masz te wersje już zremasterowane i tam masz na dole podpisane ROT. To są te, które, te takie najbardziej zgliczowane, to są te, które ci ludzie z 4chana słyszeli.
Co ty mówisz?
No i im się to spodobało i udało im się, a reszta utworów to są właśnie te z Kicking Cars. Oni też je dołączyli do tego remastera. No i od tego czasu zaczęli wydawać jakieś unreleasy, które już zrobili wtedy, ale no nie wyszły. No i ten album, który dzisiaj będziemy omawiać, czyli Nie zdałem z Majzy, to jest ich pierwszy tak naprawdę twór od 23 lat.
Ale to jest niesamowita historia, w sensie skumaj temat, robisz coś dla Beki, tam dajesz ziomalom demówki, nie? I ktoś to odkopuje i mówi, kurde, ale to jest kozackie. I stwierdzi taki hipek jeden z drugim, na Reddita, na Furczana wrzucimy i nagle, tyle lat później, i wracają.
No po 20 latach wrócili, teraz normalnie trasy koncertowe to jest, i tak dalej, to jest niesamowite.
To jest znak od losu, że tak po prostu musiało być. To niesamowite.
No i tak jak powiedziałeś, teraz utwory Panchico mają na spotku po kilkanaście milionów wyświetleń, więc... Wow, to jest tak niesamowita historia, dlatego mówię, że to jest jak fanfic jakiegoś spoceńca,
bez kitu,
nie? Że prawda. Robił tam do szafy, o, kiedyś mnie odnajdą, nie?
Potwierdzam, tak to działa właśnie. Nie, ale naprawdę powiem ci, że to jest niesamowita historia. W sensie kupiło mnie to już, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy gadać o tej płycie.
Tak, to myślę, że to piękne przejście prowadzącego, przejdźmy do płyty. Jakubie, jak ci się w ogóle Fail at Maths podoba?
To jest zespół, o którym słyszałem pierwszy raz w tym momencie. Bez bicia się przyznaję, nigdy wcześniej o Panchico, zawsze myślę, żeby powiedzieć Pachinko, a to jest Panchico, nie słyszałem nigdy wcześniej, ale totalnie nie zmienia to faktu, że kupił mnie swoim oryginalnym stylu. W sensie...
Stilu.
W sensie ma to coś tak... To tak wypełnia lukę pewną w moim suchym i twardym jak kamień serduszku. Czy coś takiego. To jest niespotykane połączenie dźwięków. Bardzo. To jest album brzmi jakby aspirował do jakiejś produkcji, która ma wprawić odbiorcę w taki stan delikatnej niepewności tym swoim glitchem. Ale tak tylko troszkę. Bo poza tym jest to bardzo taki chillowy, bardzo przyjemny, bardzo upbeat wręcz materiał, który zresztą no, sami słyszeliście jak to brzmi. To ma tylko takie naleciałości, te glitchowe. Myślę, że może spowodowane tym, że od glitchów w zasadzie zaczęła się ich recognition tutaj. Ale co do samej... Znaczy, jeśli miałbym tak w skrócie ocenić ten album, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Szczególnie, że po okładce tego się nie spodziewałem.
No ja miałem tą przyjemność przesłuchać death metal jeszcze na YouTubie. Tak totalnie przypadkiem, bo no są takie rzeczy, tam jakieś... remiksy, czy coś takiego, czy jakieś mixtape'y, które nie poszły na przykład na streamingi, no to one po YouTubie latają, tak? No to ja mam taką playlistę z tymi i mi się tam włącza i zapamiętałem absolutnie nie po nazwie zespołu, tylko po nazwie albumu i po tej okładce z anime, że jest ten death metal z tymi znakami między. No. I z tego zapamiętałem i jak... I dopiero po jakimś czasie teraz do mnie dotarło, że to jest to samo, tak? Że jak teraz... szukaliśmy sobie albumu na ten, to o, Panchico, nie? Że pamiętam ten album, który gdzieś tam mam nawet zapisany, miałem zapisane piosenki na Spotify'u, no ale one gdzieś tam leciały na playlistach czy na szaflu i...
Czyli byłeś takim słuchaczem okazjonalnym,
tak,
nie?
Tak, tak.
Okay, dobra.
I mówię, tą historię to przeczytałem dopiero teraz, już po tym jak wybraliśmy ten album. Nie wiedziałem tego wcześniej wszystkiego. I no dla mnie ogólnie ten album to jest praktycznie... Może mniej zgliczowana wersja tego, co mamy na death metal, czyli to jest... Zdziwiłbym się wręcz, gdyby było inaczej, że zespół, wiesz, wraca po tylu latach i robi totalnie coś nowego, a nie to, z czego, co dało im to recognition, co spowodowało, że oni jednak stali się popularni, szczególnie, że nie robili muzyki od ponad 20 lat, więc raczej wiadomo, że wrócą do tego, co sprawiało im frajdę te 20 lat temu, jak byli nastolatkami. Jest to taka może... bardziej solidna produkcyjnie wersja tego, co robili wcześniej.
Znaczy, dla mnie w ogóle też dosyć niesamowite jest to, tak jak zauważyłeś, że te ziomy nie robiły przez 20 lat muzyki. Oni nie mieli nic wspólnego z tym, a szczerze, takie wejście na scenę.
Właśnie chciałem powiedzieć, że...
Oj, przepraszam.
Jakub Remus kopnął właśnie wszystkie mikrofony.
Przepraszam.
Że dotychczas nie wypuszczali nic przez 20 lat, i jestem pełen podziwu, że oni wracają na scenę, albo bardziej do studia i naprawdę wychodzi im mega solidny materiał.
Mu z Bawkowicze, myślę, wiesz, te wszystkie niezalowe zespoły, które starają się tam od 10 lat, pewnie że tyle lat ciężkiej pracy i po co? Trzeba było zniknąć 20 lat temu. i ustawić, być wiesz, po tych 10 latach wejść na 4chana, ty, ale fajny zespół znalazłem.
I dać anime na ten...
Zawsze działa, zawsze działa. Działa zawsze tak samo, czyli wiadomo, 4chanowcy, anime, to się łączy jakby, co? Ale tutaj tak bardziej o tej charakterystyce dźwięku jeszcze bym chciał, to są te warpy, glitch, taki właśnie delikatny noise dający naleciałości lo-fi, indie, popu, czy coś takiego.
No właśnie ta płyta tak krąży między psychodelą, dream popem nawet, takim indie rockiem w sumie.
Ale właśnie...
I minimalnie shoegaze'em, ale to jakby ten pierwszy album, bo nie wiem, czy było, bo to było demo, które potem było przeinaczone na album, więc pierwsza płyta była bardziej shoegaze'owa. Teraz jest mniej tego glitchu, mniej tego shoegaze'u, bardziej, więcej mam wrażenie jest tej psychodeli i indie rocka właśnie.
Co do shoegaze'u, to tak, myślę, że tutaj najbardziej shoegaze'owy jest wokal, po prostu, ten taki tak, eteryczny.
Chciałem powiedzieć, że utwory ogólnie całkiem różnią się od siebie. Jest ich 8, płyta jest bardzo krótka, ma 26 minut i mam wrażenie, że oni w te 26 minut chcieli wcisnąć jak najwięcej od siebie.
Udało im się.
I jakby udało im się. Utwory się różnią stylistycznie, szczególnie na początku. Utwory się zaczynają w różny sposób, potem gdzieś już dalej one są coraz bardziej do siebie podobne, ale tym jedynym punktem, co je wszystkie splata, to jest właśnie ten taki wokal niski, trochę wyjący wręcz.
Ten wyjący to jest dobre określenie tutaj, ale właśnie jeszcze tak wracając do tego wokalu, że shoegaze'owy, ja oczywiście jako rasowy człowiek, który nie umie rozmawiać z dziewczynami, ja profsuję.
Shoegaze. Wiadomo,
ja profsuję
patrzeć się na buty.
Tak, bo nie potrafię spojrzeć w oczy dziewczynie, jak z nią rozmawiam. Ale...
Albo od tego, że cię szyja boli, bo ciągle patrzysz na wszystkie efekty, które masz pod stopami.
Tak, i potem idę do kibla i mówię ziomkowi, American football dobrze grają, nie?
No, American football, te sprawy, wiecie, o co chodzi.
Ale tutaj, bo poruszyłeś to, że właśnie taka psychodela, indie, my to już wszystko mieliśmy wcześniej. Już na samej fali krytyki pojawiło się to co najmniej z 5 razy, coś nie, o tej charakterystyce.
Muzyka eksperymentalna, fajnie, fajnie.
No właśnie.
Im bardziej mnie uszy bolą podczas słuchania, to jest git.
I jednak tutaj zostało to wykonane z pomysłem, z własnym charakterem i pomimo tego, że to się różni dosyć od siebie, to jednak znowu użyję tego sformułowania, którego często używam. To jest chaos, ale bardzo zharmonizowany. Jest harmonia w tym chaosie, który oni
właśnie
tutaj sprowadzili.
Czytałem na Rymie jakąś opinię, że właśnie, że album jest zbyt chaotyczny. Że w ogóle nie ma jakiejś stabilizacji.
Nie powiedział, absolutnie
właśnie
bym się nie zgodził.
Właśnie też bym się z tym nie zgodził.
Bo szczerze, ja widzę tutaj kilka wspólnych elementów w każdej piosence, a to, że właśnie, tak jak powiedziałeś, chcieli napchać tego jak najwięcej, ja myślę, że oni nie traktują tego jeszcze zbyt poważnie. Przyszli do studia, powiedzieli, ej, odpalmy, siema, będzie git.
No to tak, co ci, nie będę tego cytował, ale wysyłałem Kubie przed audycją właśnie post Pan Chico na Instagramie w momencie, kiedy oni było ogłoszone, że album wychodzi, to napisali coś w stylu, że zrobiliśmy go tak z tradycją sprzed 20 lat, czyli usiedliśmy na kanapie ze snackami, odpaliliśmy gierki.
I drumloopy.
Tak. Drumloopy, bipy i bupy.
Tak. I to słychać właśnie, że w ogóle nazwa Pan Chico, czyli właśnie nawiązanie do gierki, tutaj pasuje, bo to jest coś takiego, co bym sobie puścił, jakbym miał 13-14 lat.
Sama ta nazwa w ogóle albumu właśnie, Faded Maths.
No, ja bym rypał w Minecrafta do tego ogólnie, wieczorową, letnią nocą.
A bym pograł teraz w Minecrafta.
Ja mam takie fazy na Minecrafta raz na pół roku.
Ja mam myśl o Minecrafcie, a nie rzeczywistą chęć grania.
To jest tak jak ten memik, że myślenie o Lidze Legend, granie w Ligę Legend.
Dobrze, nie gram w Ligę Legend.
No, nie jesteś spocony.
Ale minus, który mam wobec tego... I widziałem też, że się powtarzało na Rymie, jak przyjrzałem opinie innych ludzi, to, że momentami aż za bardzo przypomina Radiohead. Takie bardziej zgliczowane Radiohead. Bo wokal jest podobny, to przede wszystkim, ale też nie mogłem się pozbyć tego wrażenia.
Na Rymie
czasami
się to komuś nie podoba? Nie wierzę.
Znaczy, nie wiem, czy pisali to w sposób, że im się nie podoba. Dałbym to jako minimalny minus, no bo jak myślisz, Boże... Ale mam takie wrażenie, nie mogę się go pozbyć, że gdybyś mi to puścił, nie mówiąc, kto to jest, szczególnie te najmniej glitchowe utwory, to bym powiedział, że Radiohead, nie?
Okej. Okay. Znaczy...
Że jest, czuć inspirację, Tylko czy ona czasami nie jest aż za duża?
Też widziałem, że ludzie bardzo często mówią, że na niektórych utworach nie wiadomo po prostu, który utwór z OK Computer najbardziej wpłynął na produkcję tego akurat albumu. Widziałem to, że ludzie tak sobie myślą, ale ja nie wiem, szczerze mówiąc. Bardziej myślę o tym tak, że to trochę obnaża może Radiohead, że goście, którzy od 20 lat muzyki nie robili, brzmią z automatu tak jak oni, nie? Nie jest to nic złego, absolutnie.
Nie, no inspiracja nigdy nie jest nic złym, a to nie jest plagiat czy coś takiego, tylko no mówię, że mam takie wrażenie i nie mogę się go pozbyć po prostu czasami, okay. Szczególnie na tej płycie, na poprzedniej tego nie mam, teraz mam coś takiego bardziej, ale słychać tą inspirację, czy przeszkadza, czy nie, no może minimalnie, jak zaczynasz za dużo o tym myśleć, ale jak się jakbym włączył takiego Minecrafta i bym zaczął pykać, to by leciało w tle i bym tylko machał głową, że jest fajnie, to bym już nie myślał o tym, że nie, totalnie radio głowi, nie?
Radio głowi. Tak samo jak Tyler, the Creator, kiedyś mówił w jednym wywiadzie, dla niego najważniejsze jest robienie takich momentów. W sensie, on zawsze w tych swoich nutach ma takie momenty, w sensie coś, co
Carpe
się...
Carpe diem, no.
W sensie to się powtarza, właśnie to się nie powtarza, to się pojawia raz w nucie, już nigdy więcej. Oni też mają tutaj coś takiego, że są takie... to nie są rzeczy, które bym nazwał loopem, tylko właśnie są takie pierdółki, takie
loopem,
drobinki.
Loopem, bipem i bupem.
No właśnie, no. Blip, blap, blup. Niech tak będzie. I robi niejednokrotnie to samo, częstując nas takim przysmakiem dla ucha.
Ojej.
Sorry, dobra. Odpalił się we mnie poeta wewnętrzny.
Dobrze, właśnie zauważyłem.
No, już palę gumę.
Dobra, to myślę, że my też możemy palić gumę. Znaczy, hold up, nie uciekajcie jeszcze od swoich odbiorników radiowych. Mhm. My tu jeszcze wracamy. Tylko właśnie Jakub, powiedz tak podsumowująco, co jakbyś ocenił właśnie Nie zdałem z Majzy od Panchico.
To przypomnę jeszcze raz, literalnie ja oceniłbym to tak, że na stówę wrócę do tego albumu. Już wracałem, wczoraj zacząłem tego słuchać i dzisiaj jak wracałem i jechałem na uczelnię, to sobie też tego akurat słuchałem. I to nie dlatego, żeby się osłuchać, tylko dlatego, że po prostu mega przyjemnie mi się tego słucha. To jest totalnie coś w moim stylu, więc ja na pewno wrócę, bardzo wysokie mniemanie mam o tym albumie.
Ja również, też mi się bardzo podobało i cieszę się, że premiera Failed Maths przypomniała mi o Death Metal, który mi się bardzo podoba i teraz mogę sobie słuchać ich obu naraz i jestem bardzo szczęśliwym Muzbawkowiczem.
Bardzo szczęśliwym emo-bojem.
Tak.
No dobra.
Który gra w gierki i coś tam, nie wiem, anime.
To prawie jak ja. Tylko, że ja nie jestem emo, ale jestem gruby. to wystarczy. Dobra, no to w takim razie na zakończenie, na zwieńczenie tej cudnej opinii, recenzji i tak dalej, przesłuchajmy jeszcze jednego utworu od Panchico właśnie z tego albumu.
Potem wracamy z kolejnym tematem.
No Mati w sumie dobrze powiedział, nie powiem, że nie. Więc przed nami utwór od Panchico o nazwie Until I Know. Ucięte niczym hejnał mariacki, a my przechodzimy bardzo szybko do kolejnego tematu, ponieważ będzie on nieco bardziej rozwlekły. Nie będziemy się tutaj specjalnie zatrzymywać chyba.
Chyba nie.
Jeśli masz coś do dodania, to teraz. Jeśli nie, to zaraz przejdziemy do piosenki.
Że nie śpię dopóki Brooklyn.
Tak, więc dobrze. No to w takim razie, Karol, poprosimy o kolaudację następnej piosenki od razu.
Siemka, tutaj Igor Falecki. Słuchacie Fali Krytyki.
Kettle, but time is a job, it's a damn good time. City through
to było Beastie Boys No Sleep Till Brooklyn. I jeśli ktoś jest uważny bardzo, jeśli oglądał, to już wie, o jakim filmie, który wyszedł niedawno, będziemy mogli rozmawiać, bo ta piosenka była częścią soundtracku pewnego filmu o pewnych strażnikach z pewnej galaktyki.
Z pewnego uniwersum, pewnego Marvela.
Tak, dokładnie. Część trzecia, czyli Guardians of the Galaxy Vol. 3. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Premiera była jakieś półtora tygodnia temu. I wchodzimy w terytorium spoilerów. Gdyby Kuba mi nie przypomniał, to bym zapomniał.
Tak, ja sobie
nie czuję grymuję w ogóle.
A, faktycznie.
Wspomniał, zapomniał.
Ja wiedziałem, żebyśmy zapomnieli o tym, dlatego musiałem sobie to wpisać od razu we wszystko, co sobie zapisałem. Więc jako pierwsze miejsce mam z dużych napisane ostrzegamy, spoilery, więc będą spoilery. Tak. Jeśli bardzo ich nie chcecie, to bardzo prosimy o
wyłączenie swoich radioodbiorników.
Palenie gumy sprzed radioodbiorników.
Ja chciałem miło.
Ja jestem jak zwykle. Nie, no.
Tak, James Gunn po raz kolejny udowadnia, że jeśli chodzi o kino superbohaterskie, to się nie myli, według mnie, bo to już jest jego superbohaterska piąta produkcja bodajże i wszystkie były dobre.
No, bez obijania w bawełnę, ja powiem tak, co za cudowny powiew świeżości, co za świetne uczucie wejść do kina na Marvela i wreszcie nie mieć mieszanych uczuć.
I wreszcie nie być rozczarowanym albo znudzonym.
I wreszcie nie wynudzić się właśnie po całości, co za wspaniałe uczucie. Naprawdę.
Tak. Ja czułem podobnie. W sensie ja ogólnie bardzo lubię Strażników. To jest mój ulubiony odłam Marvela. Obecnie z wszystkich superbohaterskich teraz toczących się rzeczy, to no, w serduszku najbardziej są Guardiansi, bo jedynka to jest mój ulubiony film z Marvela, jaki kiedykolwiek powstał.
All time fave?
No, z Marvela.
Okay.
Superbohaterski nie, bo tam jest jeszcze Batman Nolana. I...
Okay.
Ale no, ale też byłby w topie, na pewno najlepszy film Marvela, według mnie, bo od kiedy się Guardiansi pojawili w 2014, to tam już był ten powiew świeżości. Wtedy to było nowe i ja się bardzo cieszę, że studio jakby daje Gunnowi wolną rękę, rób swoje. Znaczy, dawało, bo to był jego już ostatni film dla Marvela, ale rób swoje i dlatego te filmy były takie dobre. Bo one między sobą kolidowały świetnie, były częścią MCU, ale dla mnie zawsze były takim trochę...
poza stanem.
Tak, troszeczkę były odcięte właśnie przez to, jaki styl ten film mają i w jaki sposób Gunn traktuje swoje postacie, bo James Gunn, jak nikt inny, nie potrafi z postaci, które nikogo nie obchodzą, zrobić ulubieńców widzów, napisać te postacie w taki sposób, nadać im charakteru, że wszyscy będą je kochać, bo no nie oszukujmy się. Kto czytał, kto słyszał w ogóle o komiksach Strażników Galaktyki? No, oprócz zajaranych ludzi pewnie mało.
Niewiele osób.
Albo nikt praktycznie. Kto słyszał, nie wiem, o Peacemakerze, albo jakiejkolwiek postaci poza Harley Quinn ze Suicide Squad, które oczywiście dwójki, którą James Gunn tworzył. No pewnie nikt. No ja też nie słyszałem o większości z tych postaci, które on tam wziął, a wziął ich od cholery do tego filmu przecież. I tym, co miały być ważne, zrobił je ważne. I tutaj jest to samo. I mi się to bardzo podoba i w tym filmie jest to ponownie. A tak dla wprowadzenia, no to jest trzecia właśnie część Strażników Galaktyki. Akcja się dzieje oczywiście już po Endgame, bo to jest taki punkt kulminacyjny w którymś momencie, w którego się wszystko dzieje. Czyli jest wątek Gamory, która przecież zginęła, ale wróciła jako ta wersja, która...
Z alternatywnego
uniwersum, która nie zna swojej przyszłości. Nebula już jest integralną częścią grupy, ale głównym wątkiem jest Rocket, a bardziej jego przeszłość. I na tym się właśnie film skupia. Oczywiście nie jest jedyną postacią, która ma coś do roboty, bo do roboty mają jak zwykle u Gunna wszystkie postacie.
I bardzo dobrze, bo tutaj znowu, tak jak w jedynce, tak jak w dwójce, tak i w trójce, sama historia i postacie napisane z głową, z sensem i wreszcie w taki sposób, że jeśli skaczemy między wątkami, to wszystko mimo wszystko...
Wszystko mimo
wszystko. Wszystko mimo wszystko, tak właśnie, to jest to w jakiś sposób połączone wewnętrznie. I mam cały czas... wielką chęć wyściskać Gunna za to, że stworzył niechaotyczną, a przy okazji całkowicie spójną i ciekawą historię przez całe 2,5 godziny tak. seansu. No, dokładnie.
Ogólnie taką kminę miałem, że trylogia Strażników, jako że została zamknięta, to czyni ją jedyną taką serią w Marvelu, która dotyczy danego bohatera, a w tym przypadku grupy bohaterów, która wszystkie filmy miała dobre. Nie trafił się żaden paździerz, żaden nużący średniak, nic. To są trzy solidne, świetne filmy. Nie tak jak w przypadku, nie wiem, Thora na przykład, gdzie był jeden dobry film i reszta średnia albo słaba.
Właśnie, albo słaba, to tak o jednej części myślę przede wszystkim.
No i o dwójce.
O dwójce, no.
Dwójka jest okropna. Tak samo Avengersi nawet. Tam, no ja nie lubię Ultrona na przykład. Pierwsza jest okej, okay, Ultron jest średni, Infinity War i Endgame spoko, a właśnie przy Strażnikach nie ma tego. Tu wszystko było...
na tip-top. No, po prostu szewski... Ale to śmieszna sprawa w sumie, bo przy Torze to pokazuje... O Ragnaroku mówisz, że jest tą dobrą częścią, tak? Tak? No, no to Love and Thunder nagrywane i reżyserowane wszystko też przez Taika Waititiego znowu i tutaj coś było, coś flopnęło, coś tu się nie zgadzało w końcu. Nawet tam, pomimo tam zaangażowania ten... jego świetnych umiejętności.
Nie robiliśmy recenzji, nie?
Nie robiliśmy. Nie.
Tam był ten problem dla mnie, że ten humor, który chcieli wprowadzić, trochę wygrał nad fabułą i traciłeś powagę sytuacji, kiedy ona była potrzebna, bo na przykład nie rozwinęli dobrze wątku Christiana Bale'a, czyli głównego antagonisty, a bardziej się skupiali na haha, heszki, coś tu, zabawne żarty między postaciami, które no już w którymś momencie już ci to przeszkadza. To samo było w Spider-Manie, którymś tam już, Far From Home chyba, tam gdzie Jake Gyllenhaal grał Mysterio. Tak, Far From Home. Tam było dla mnie to samo. Tracę powagę sytuacji dlatego, że ciągle rzucane są żarty i które nie zawsze siadają, jak to w Marvelu. Tutaj tego nie ma.
Dokładnie, dokładnie.
Strażnicy mają swój typ humoru, który jest strasznie absurdalny i strasznie głupi, a volume 3 jest paradoksalnie chyba najsmutniejszą częścią ze wszystkich, a nadal jest absurdalnie głupi.
Jednocześnie będąc najsmutniejszą częścią, tu się muszę zgodzić, to jest dla mnie niesamowity znowu pokaz gigantycznych umiejętności Gana, że zaledwie kilka sekund po tym, jak robi naprawdę najsmutniejszą scenę w całym filmie, potrafił mnie rozbawić po prostu jakimś absolutnie absurdalną sceną. Coś niesamowitego. I aż przez chwilę się gryzłem w myślach, kurde, trochę to tu nie pasuje, ale z drugiej strony beka, bo śmieszne było całkiem. Więc...
ja uwielbiam to u Gana, że on potrafi to zrobić w taki sposób, tak samo jak film jest właśnie przykry, wyciskający łzy nawet, a nadal potrafi być, jak na Marvel, dosyć mocny. W sensie, jeśli chodzi o to, że się tam był F-word w ogóle rzucone w Marvelu pierwszy raz.
Też to usłyszałem.
I to było ciekawe właśnie. Albo też, że był trochę makabryczny też jak Marvel. O to mi też właśnie chodzi, że no Gunn lubi ogólnie filmy mocne, jeśli chodzi o wizualia, tak? No widać to właśnie po Suicide Squad, gdzie oni dali mu wolną rękę, tam głowy wybuchały i w ogóle. I jak na film Marvela, Volume 3 też takie jest właśnie. I on po takiej scenie właśnie wyciskającej łzy wali ci tutaj jakieś wykręcane ręce, coś ten jest i jakby nie przeszkadza ci to, bo taka jest koncepcja i ona jest świetnie dopasowana i jakby no mi to bardzo siedzi właśnie w to, jak ja bym chciał widzieć te filmy.
A co do wyciskaczów? Płakałeś?
Wzruszyłem się.
Ja płakałem.
Pięć razy.
Ja ryczałem w takim jednym momencie. O Jezu, jak ze mnie leciało.
No ja właśnie takich 5 metrów miałem i raz burz, tak łzy leciały.
Ja po prostu czułem, że miałem już chyba 5 łez, tak mi zlatuje, no, ale no nie mogłem się ruszyć po prostu. Dobra, ale tutaj chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś. Zupełnie nowy poziom brutalności zakorzenił się w Marvelu i bardzo mnie to cieszy.
Czy się zakorzenił, to bym nie mówił,
bo
tak?
To już było wcześniej w jednym filmie. W bardzo nielubianym przeze mnie filmie, ale nie mogę mu odmówić jednego. Najnowszy Doctor Strange
miał
tą brutalność na poziom wyżej niż jakakolwiek
ale
wcześniej produkcja.
Ale to też jest, myślę, że to nie jest kwestia Marvela, tylko kwestia reżysera, że sam Raimi też ma taki styl właśnie,
no tak.
Że on ma te styl kiczowatego horroru i on też, oni chcieli mu dać tą wolną rękę. Tam się inne rzeczy poszły nie tak, ale ten styl jakby jego został zachowany.
I tutaj było właśnie kilka tak wykręconych scen, że podczas oglądania filmu autentycznie otworzyłem szerzej oczy, a szczena lekko mi opadła w dół. Na przykład właśnie podczas sceny walki, która była tutaj, z której muzyka była tutaj przed chwilą.
To była w ogóle... Nie pamiętam tak dobrej sceny walki w Marvelu. Bo one zazwyczaj są takie trochę bez pomysłu, są takie wspólne walki jak w Avengers, nie? Że oni wszyscy biegną do siebie tu. Ale to jest takie prosto, no jest dużo ludzi, klepią się, jest fajnie.
Jest takie
fajnie,
prostackie.
Nie? A tutaj był na to pomysł, no slow-mo, te kadry, że tu się zmieniały na postacie i jak ta kamera chodziła takie. I ta muzyka pod to, super. I
przede wszystkim właśnie z pomysłem. Tu wszystkie elementy grają ze sobą i to jest ekstra.
Tam miałem jedyny problem z montażem, że ta scena została tak jakoś randomowo wycięta i przeszło do kolejnego wątku zupełnie niepowiązanego. To by tak dziwne było, ale ogólnie sama scena była mega i no mówię, jedna z lepszych, jeśli nie najlepsza scena walki w Marvelu, jaką widziałem.
Cały cast tutaj, cała ekipa, która grała, też dowiózł. Muszę przyznać, że chyba wypadł on najlepiej z całej trylogii. Przede wszystkim jestem zadowolony z kreacji Villana, który wyszedł według mnie bajecznie przeegzaltowany, ale przy tym przerażający.
Właśnie fajnie mieć takich złoli, którzy mają dobre motywy i tak dalej, z którymi się będziesz zgadzać, trochę jak Thanos czy coś takiego, czy Killmonger. Spoko, nie? Ale tutaj jest przykład
złego do szpiku
kości gościa, którego po prostu będziesz nienawidzić za to, co robi. Czyli no taki standard, nie? Taka oczywistość, ale zrobiony tak dobrze, w sensie, no spełnia swoją rolę w tym filmie. Tutaj nie potrzeba rozbudowanej postaci antagonisty, ponieważ protagoniści dostają wystarczająco dużo czasu i zło ma być po prostu najbardziej zły jak może i ta rola świetna tutaj.
I oprócz Villaina, który wyszedł świetnie, tak jak już powiedzieliśmy, każda z postaci pokazała tutaj nowe spektrum, może poza Star-Lordem, bo on wyszedł dobrze jak zawsze, ale na przykład taki Drax, znaczy Dave Bautista, wyszedł według mnie świetnie. Najlepiej ze wszystkich trzech części. Zagrał idealnie.
Aktorsko, tak. Rzeczywiście. Ogólnie, jeśli chodzi o aktorstwo, to nie było osoby, która zagrała źle, przeciętnie, coś. Wszyscy dowieźli
niesamowicie. Wszyscy naprawdę dowieźli na świetnym poziomie.
Ale to też wynikało z tego, że każda postać dostała swoje pole do popisu.
Tak.
I ten film jest przykładem, że można napisać film w taki sposób, żeby 7 głównych bohaterów miało miejsce dla siebie, a było jeszcze właśnie dla antagonisty i dla postaci pobocznej. Kraglin na przykład, który dostał swój wątek, że on przejął
tą strzałkę
i jakby uczył się jej, a to jest postać poboczna, to nie jest główny cast przecież.
W ogóle też nawet takie smaczki, ja nie wiem czy wcześniej on był, nie pamiętam tego zupełnie, ale jak pojawił się Sylwester Stallone, to myślałem,
tak,
że umrę ze śmiechu. Był wcześniej, okej. Okay. Ale jak go zobaczyłem, to autentycznie po prostu prawie tam wybuchłem z beki w kinie. Ale to tam już, no, po prostu jego twarz mnie strasznie zawsze bawi.
Wizualnie film też całkiem nieźle, w sensie jak na sci-fi bohaterskie, to było naprawdę kilka ładnych ujęć. Te z tymi skafandrami kolorowymi, trochę a la Odyseja Kosmiczna, ale właśnie była też ta scena walki, który montaż i pomysł na nagranie i był świetny, ale to też jest taka rzecz gana, że on z tych filmów bohaterskich nie wyciska mega kina, ale ma na nie jakiś pomysł, żeby zaprezentować je w ciekawy sposób, a nie w taki jak każdy inny.
Do wizualiów nawet bym powiedział, że nie jestem w stanie się przyczepić poza drobnostkami, nawet do tego CGI, które od kilku filmów jest po prostu mierne. No nie ukrywajmy tego, w większości przypadków.
W Strange'u nie było najlepsze na przykład.
W Ant-Manie też najlepsze nie było.
No.
A tutaj ograniczyli do niezbędnego minimum CGI i wyszło im to po prostu świetnie. Poza niektórymi, tak jak mówiłem, przypadkami. To są takie pierdółki, że no tylko ktoś, kto właśnie w tym siedzi, na to patrzy, nie?
Ogólnie Strażnicy, bym powiedział, z jednej strony dają nadzieję na przyszłość MCU, bo z Ant-Manem weszliśmy w 5. fazę. Trochę false startem, nie oszukujmy się, a czwarta faza, no nazywać ją rozczarowaniem to mało powiedziane, bo tam ciężko było o dobrą produkcję filmową. Filmowo chyba najlepszy był Wakanda.
Czyli tak średnio,
no,
która
była okej, okay, ale no nie, najlepszy był Loki, ale to był serial, nie?
Że tak to ujmę, dupę nie urywa.
Było dużo rozczarowań, no i bym powiedział właśnie, że Strażnicy mogą dać tą nadzieję na przyszłość, do momentu, aż sobie przypomnę, że to ostatni film Gunna w MCU, nie będzie już Strażników i jak bardzo to jest w tym filmie jest wkład Gunna, a ile jest z tego pomysłu Kevina Feige'ego i tam całej reszty na to, jak ma iść 5. faza, stawiam, że jednak, znaczy chciałbym, żeby nie, ale
też
wydaje mi się, że jednak to jest przewaga pomysłu Gunna na Strażników, a nie Kevina Feige'ego i ekipy na piątą fazę MCU.
Myślę, że jest to całkiem uzasadniona obawa, bo Kevin Feige nadzorował wszystkie produkcje dotychczas chyba, nie? Do czwartej fazy na pewno.
No, MCU całe jest jego.
Całe. No właśnie, no to raczej nie chce mi się wierzyć w to, że Feige nagle przebudzenie mocy dostał, nie?
Znaczy, wiesz, z MCU wychodzą dobre produkcje, tylko też patrząc na przyszłość, tak na ten rok, no na jedynym filmie, jaki wyjdzie, to będzie The Marvels, które po trailerze, no, nie wygląda najlepiej, w sensie wygląda średnio, ma postacie, które ludzie nie za bardzo lubią, czyli Captain Marvel i tą Miss Marvel z serialu. No nie
To będzie bomba, człowieku.
Zapowiada się średnio. Jedyny plus taki na ten rok, no to jest premiera drugiego sezonu wspomnianego już Lokiego, która będzie chyba w październiku.
6 października.
Tak, i no bo dlatego, że pierwszy sezon nie dość, że był dobry, to przy okazji był bardzo istotny dla całej fabuły Multiverse Sagi, więc to jest taka nutka nadziei, ale no, jeśli chodzi o całość, no to chciałbym powiedzieć, że ten film daje nadzieję, że będzie super, ale właśnie
ciężko.
Wydaje mi się, że to Gunn tutaj zrobił swoją robotę.
I odszedł z honorem.
Szczególnie, że no chwilę temu mieliśmy Ant-Mana, który był mierny do szpiku kości pod każdym względem.
Był bardzo przeciętny, po prostu właśnie ten typowy przeciętniak, których już jest tak, od groma w tej stajni.
To jest teraz problem, stajnia Marvela polega za bardzo na tych przeciętniakach, a za mało jest wyróżniających się produkcji jak ta właśnie.
Ja jeszcze tylko ostatni moment, muszę coś powiedzieć wyjątkowo, muszę pochwalić tak samo jak warstwę wizualną, tak warstwę audioalną. I nie chodzi mi tutaj wcale o te bangery użyte w motion picture, tylko chodzi mi tutaj o implementację muzyki kinowej. I czołowy przykład, tutaj właśnie te spoilery będą, jak ewolucjonista pokazywał Rocketowi muzykę i tłumaczył jej przekaz, czyli to bądź tym, czym powinieneś być, a nie czym jesteś, czy coś takiego. My chwilę później do tej samej muzyki, takiej bardzo podniosłej, poszła bardzo groteskowa scena. I złapałem się wręcz na tym, na przemyśleniach w kinie, że tak, o kurde, tutaj ta scena dobrze zaakcentowała. Jestem mega zadowolony z tego. I tak autentycznie o tym myślałem, co już po prostu dla mnie, tu w serduszku. Tu teraz pokazuję na serduszko.
Tak, pokazuję, nie kłamie, rzeczywiście.
Naprawdę w serduszku, więc już płynąc do brzegu, bo niestety kończy nam się czas.
Co do muzyki, jakby, jako że nigdy nie mówiliśmy tu o Guardiansach jeszcze, to ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem w ogóle tych Awesome Mix, coś tam,
tak.
Bo jak wyszła pierwsza część w 2014 roku, to ten Awesome Mix Vol. 1 był dla mnie takim otwarciem w ogóle na muzykę z lat 70-tych, 80-tych. Ja się dzięki temu dowiedziałem o wielu artystach z tego okresu. Miałem 15 lat, więc nie znałem ich wcześniej. I ten film to kontynuuje. No jakby no teraz jakby wiedza już jest troszkę większa, więc jestem bardziej oznajomiony. Ale wtedy to dla mnie było takie wow, że ale to jest cudowne. I podoba mi się, że to jest taki fink tego filmu, nie? Że on się ciągnie od początku do końca i nikomu to nie przeszkadza. Że i to jest jakby, te bangery są jakby wytłumaczone w fabule, czemu one lecą w tym filmie. I to mi się bardzo podoba, bo nienawidzę wrzucania po prostu piosenek, które są dane na jakichś licencjach tak po prostu, bo ludzie je lubią. Nie, tutaj to ma sens, że one wszystkie tutaj są i to jest super.
Największy wow faktor to jest właśnie to, że ten film zawsze zrywał z tym, wiesz, takim super patetycznym cinematic movie, music i tak dalej, tylko właśnie mamy tutaj tak absurdalne czasami implementacje tych piosenek, że
tak.
Musicie to obejrzeć.
I tak, jakby okejka, fali krytyki, znak jakości, Guardiansi są super, polecam obejrzeć wszystkie części, jeśli ktoś tego nie zrobił.
To jest kapitalne zwieńczenie trylogii.
Tak, każda postać dostała piękne zakończenie. Spoiler, bardzo mi się podobało to zakończenie ze Star-Lordem, że on wrócił do dziadka i to był ten moment, na którym ja się prawie rozryczałem. Tak, jak do tego dziadka wrócił. I potem ta scena po napisach, jak on z tym dziadkiem siedzi. No i to, że on pewnie powróci, bo powiedzieli, ciekawe, czy będzie miał serial, czy będzie po prostu częścią jakiegoś tam wspólnego filmu. Zobaczymy. Jestem ciekawy, bo Peter Quill to jest moja ulubiona postać w Marvelu chyba w ogóle. I dlatego się bardzo cieszę. Film jest świetny, jakby nie jest tak dobry jak jedynka, bo ja do jedynki mam straszny sentyment. ale jest też, jakbym miał układać listę filmów z MCU, swoją topkę, to ten film na pewno byłby bardzo wysoko.
Ja właśnie nie patrząc nawet na sentyment, uważam, że ten film jest o klasę wyżej niż Guardiansi 2 i nawet w niektórych momentach przebija jedynkę. Tak, więc jest bardzo, bardzo wysoki poziom walki między nimi.
Nie spodziewałbym się, że piąta, czwarta faza dałaby takie filmy, żebyśmy to mówili pewno. O jednym z najlepszych filmów MCU.
To na pewno. I tak jak mówiłem, James Gunn odszedł naprawdę z gigantycznym honorem i z wielkim szacunkiem moim na pewno, bo pokazał, że się da.
Z gigantycznymi cojones przede wszystkim.
Pokazał przede wszystkim tym ludziom z MCU, którzy wątpili, że się da.
Tak,
tylko
albo
trzeba
tym,
umieć.
Co robią te mierne filmy po drodze, że pa, widziałeś moje?
To patera.
To patera, zrobiłem jeszcze lepszy.
No dobra. Dochodząc już do brzegu, bo niestety czas nas bardzo goni.
Niestety.
Moglibyśmy tutaj jeszcze siedzieć i gadać, ale no, może kiedy indziej. Może... Guardians of the Galaxy will return.
Tak.
Dobra, w takim razie...
Fala krytyki też will return.
Tak, za tydzień.
Za tydzień.
Tam Mateusz Przybysz.
Tam Jakub Remus.
Fala krytyki, było to ostatnie 55 minut, prawie 55 minut. Bardzo dobrej zabawy. Mamy nadzieję, że wy również się dobrze bawiliście i że fajnie było spędzić z nami te kilka minut. Nam było bardzo przyjemnie. Jeszcze raz zapraszamy na przyszłotygodniowy odcinek o 20 na żywo, a przed Państwem ostatni utwór zespołu Rainbow, Since You've Been Gone. Fall out.